Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Będziemy dzisiaj, zaczynamy mówić o czym jeszcze nigdy nie słyszałeś, Będziemy mówić na temat końca czasów, ale z takiej moim zdaniem właściwej biblijnej perspektywy, a mianowicie, że wszystko, co się dzieje obecnie, wszystko, co się dzieje, jeśli chodzi o eschatologię, eschatologia to jest nauka o końcu czasów. Jeśli nie będziesz robił notatek, to się pogubisz w tym. To nie ma szans. To musisz robić notatki, jeśli to ma mieć jakikolwiek sens dla ciebie. Jeśli nie, to nie. Natomiast będziemy mówić o końcu czasów z perspektywy Izraela. Cała Biblia jakby kręci się wokół dziejów Izraela. Bóg, kiedy powoływał Abrahama, wtedy Abrama, i kazał mu pójść do ziemi z Ur Chaldejskiego i kazał mu pójść do ziemi, której w tamtym czasie jeszcze on nie wiedział, co to w ogóle jest. I powiedział Bóg do Abrahama, że stworzę z ciebie wielki naród, twoje potomstwo, wielkie narody. Potomstwo twoje będzie wielkie, będzie was więcej niż gwiazd na niebie i piasku. I to było proroctwo do Abrama jeszcze wtedy, które generalnie wypełniało się na przestrzeni czasu, bo tak powstał naród Izraela. I wiele rzeczy dla ciebie będzie po prostu historycznych. I te historyczne rzeczy będę wam mówił po to, żeby i będę pokazywał wam to z perspektywy Biblii i pokazywał wam jedną rzecz. Że prawdopodobnie jesteśmy pokoleniem, które nie umrze. Dlatego, że czas jest bliski. Oczywiście nawet Pan Jezus nie powiedział, że On nie zna dnia i godziny. Jakkolwiek możemy popatrzeć na jedną rzecz, na liczbę proroctw, która wypełnia się właśnie w tym pokoleniu. Tak? Te proroctwa się wypełniają w bardzo, bardzo taki akuratny, dokładny sposób. I zanim do tego dojdziemy, to w ogóle dotkniemy kwestii proroctw w Biblii, a później dotkniemy kwestii Izraela i wtedy będzie już bardzo ciekawie. Ktoś was słyszał kiedykolwiek o wojnie sześciodniowej? Tak, wojna sześciodniowa, najszybszy blitzkrieg w historii świata. Kiedy Izrael, który w oczach ludzi nie miał szans, oparł się swoim wrogom i zwyciężył. I odzyskał, utrzymał część Jerozolimy. Okay? Będziemy mówić sobie o wielu rzeczach, o których może czytasz. Kto z was wie na przykład o tym, że w 2018 roku stolica Izraela została przeniesiona z Tel Awiwu, przepraszam, ambasada amerykańska została przeniesiona z Tel Awiwu do Jerozolimy. To było w 2018 roku przez Donalda Trumpa. Dlatego, że dla Donalda Trumpa stolicą Izraela nie jest Tel Awiw, ale jest Jerozolima. I będziemy mówić o wielkich rzeczach. I tak sobie dzisiaj, a nie wiem, z kim ja rozmawiałem, ale chyba z Biniem, i doszliśmy do wniosku, że my nawet w Polsce jesteśmy bardzo zaściankowi. Jesteśmy bardzo zaściankowi. W Oleśnie to już w ogóle nie mówię. Jesteśmy totalnie zaściankowi i jakby nie widzimy tego, co dzieje się na świecie. Nie wiemy na przykład o tym, że najszybciej rozwijający się kościół na świecie to jest kościół w Iranie. Totalnie muzułmańskim kraju. Nie rozumiemy tego, że liczba ludzi, która jest w Iranie, jeśli chodzi o muzułman, to jest absolutna większość i tam nawracają się tysiące ludzi każdego dnia. My o tym nie wiemy. My jesteśmy zapatrzeni w tą polską martyrologię, Polska Mesjaszem Narodów, a wcale tak nie jest. I nie rozumiemy bardzo często roli Izraela, jeśli chodzi o Biblię. Jest taka bardzo popularna teologia na Zachodzie, być może nawet sam w nią wierzysz, to jest teologia zastąpienia, tak zwane replacement theology. Bardzo popularna jest na Zachodzie, jest bardzo popularna w Australii, w części Stanów Zjednoczonych, chociaż nie tak bardzo, a w Anglii jest bardzo popularna. To jest teologia, która mówi o tym, że naród wybrany, Izrael, został zastąpiony przez Kościół. Że Kościół jest teraz narodem wybranym. To nie jest właściwa teologia. To nie jest właściwa teologia. Naród wybrany i przymierze, które Bóg zawarł z Izraelem, jest wieczne i Bóg nie zmienia zdania. Bóg totalnie nie zmienia zdania. A więc powiem wam 5 prawd odnośnie biblijnych proroctw. 30% Biblii to są proroctwa. 30% Biblii to są proroctwa. Większość z tych 30% odnośnie proroctw to są proroctwa, które odnoszą się do końca czasów. To są proroctwa, które odnoszą się do końca czasów. Powiem wam, że niektórzy z nas żyliście już w czasie wydarzeń, które sygnalizowały koniec czasów. Które sygnalizowały koniec czasów. 30% i z tego większość z tych 30% odnosi się do końca czasów. A więc kilka faktów odnośnie proroctw. To jest bardzo ważne. Ten, który przewiduje przyszłość z całkowitą dokładnością, to jest ten, który ją całkowicie kontroluje. To musimy zrozumieć jedną rzecz. Bogu nic się nie wymsknęło spod kontroli. Bogu nic się nie wymsknęło. To nie jest tak, że coś zaskoczyło Pana Boga. Nawet wam pokażę, nie wiem, czy zdążymy dojść dzisiaj do Holokaustu, ale jeśli chodzi o Holokaust, to jest w tym potężna Boża prawda, o której często mówimy w Kościele, a mianowicie śmierć obietnicy. Często o tym mówimy, a Holokaust był niczym innym jak śmiercią obietnicy. I to dzisiaj, jak zdążymy, to wam to pokażę. Ten, który przewiduje przyszłość, mowa o Bogu, z całkowitą dokładnością, to jest ten, który ją całkowicie kontroluje. Bóg kontroluje przyszłość i w rezultacie Boże przesłanie jest jedynym wiarygodnym źródłem przyszłości. Co to oznacza? Bóg kontroluje przyszłość. Bóg objawia przyszłość, proroctwo to jest zazwyczaj przyszłość, tak? Przyszłość, ta przyszłość jest wypowiedziana przez Boga, Bóg czuwa nad swoim słowem i jest w tym niesamowicie dokładny, ale to, co jest ważne, On kontroluje przyszłość. Druga rzecz odnośnie proroctw jest taka, Bóg daje nam proroctwa, aby ostrzec niewierzących i pocieszać wierzących. Ja pamiętam, jak ja się nawróciłem, wtedy była moda na takie książki jak Józef Arafat i jego rola u końca czasów. To było 20 kilka lat temu. Ja czytałem książki o końca czasów. I powiem wam, byłem tym podekscytowany. Ale wiem, że głosiłem też wtedy, mówiłem ludziom o Jezusie, opierając się na temat końca czasów, że to jest blisko. Że to jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli nie jesteś pojednany z Bogiem, to idziesz do piekła. I mówiłem o tym ludziom niewierzącym. Pamiętam, moja siostrzenica wtedy była tak wystraszona, jak jej o tym mówiłem. Ona miała w kilkanaście lat. Pamiętam, jak jej o tym mówiłem, to ona poszła wtedy do mojego pokoju i ona chyba godzinę tam pokutowała. A więc proroctwa są czasem, to jest ostrzeżenie dla ludzi niewierzących, a z drugiej strony dla nas powinno być to pocieszenie. Kiedy proroctwa końca czasów nie są dla nas pocieszeniem, to znaczy, że coś jest nie tak z naszym sercem. Dlatego, że ja tak jak nigdy pragnę przyjścia Jezusa, to może dla mnie nastąpić nawet jutro. Dla mnie to może nastąpić nawet jutro. Bo to jest też taka, mamy świadomość, tak żebyśmy byli na tej samej stronie. Jezus przyszedł 2000 lat temu i Jezus przyjdzie, aby zabrać swój Kościół. Jezus zabierze swój Kościół przed wielkim uciskiem. Zabierze, znacie historię o 10 pannach? Część z nich była przygotowana, część z nich nie była przygotowana, część miała oliwę, część nie, ale i jedna grupa, i druga były pannami. Nie ma czegoś takiego, my nie wierzymy w to, co mówił Calvin, raz zbawiony, na zawsze zbawiony. To jest nieprawda. To, że oddałeś kiedyś życie Jezusowi Chrystusowi, nie oznacza, że ty pójdziesz do nieba. Okay? Jeśli teraz się zaczynasz zastanawiać, czy pójdziesz do nieba, to prawdopodobnie musisz sprawdzić swoje serce. Tak? Proroctwa są dla nas czasem, to jest taki moment, kiedy musimy jakby sprawdzić swoje serce. Wiecie, moje dzieci nie pójdą do nieba ze względu na nas. Są już za duże. Twoja żona, twój mąż nie pójdą do nieba ze względu na ciebie. To jest indywidualne wezwanie nas, abyśmy przygotowali się na czas przyjścia. I to się zbliża. To jest tak blisko, jak nigdy wcześniej. Powinniśmy mówić o przyjściu Jezusa Chrystusa. Nie mówimy o tym. Wiecie, co się głosi w Iranie? No właśnie o tym. Wiecie, co się mówi w kościołach prześladowanych? Mówi się głównie o przyjściu Jezusa Chrystusa, dlatego że to jest nadzieja dla tych ludzi. I to będzie, i powiem wam, że to będzie, pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział, to będzie jak za dni Noego. Oni będą się pobierali, będą wychodzili za mąż, będą się żenili, będą się bawić i nagle bum, nagle przyszedł Boży Sąd. Nikt się nie spodziewał, że przyjście Mesjasza będzie w tak zwykły, trywialny sposób. Nikt się tego nie spodziewał, że to dziecko, które urodziło się w Betlejem, to jest Syn Boży, to jest Emanuel. Wiecie, my musimy zrozumieć, koniec czasów będzie bardzo normalny w naszym kontekście. To się dzieje. To się totalnie dzieje. Trzecia rzecz odnośnie proroctw jest taka. Proroctwa dają nam pewność, że Biblia jest prawdziwa. I dzisiaj, kiedy stąd wyjdziesz i zobaczysz proroctwa odnośnie Izraela, wypowiadane 2500 lat temu, które się wypełniały w naszych czasach, to zrozumiesz, że Biblia i jej proroctwa dają nam pewność, że Biblia jest prawdziwa. Czwarta rzecz. Biblia i chrześcijaństwo nie mają sobie równego, nie mają rywala, aby zrozumieć przyszłość. Żadna księga, żadna religia nie daje ci wykładni, jeśli chodzi o to, co będzie, jeśli chodzi o czas końca. Muzułmanie mają swoją teologię, swoją eschatologię, która jest dokładnie odwrotna jak nasza. Czyli nie będzie już Izraela, wybijemy Izraela, kiedy Biblia mówi zupełnie coś innego. Jeśli jakiś naród się ostanie, to będzie właśnie Izrael. A więc Biblia i chrześcijaństwo nie mają sobie rywala. I ostatnia rzecz. Potwierdzenie biblijnej prawdy zależy od prawdy w pismach proroczych. Co to oznacza? Jeśli jakiekolwiek proroctwo odnośnie końca czasów jest niewłaściwe, to w tym momencie możemy uznać, że wszystko, co było mówione wcześniej, nawet ponad 320 proroctw odnośnie przyjścia Jezusa na ziemię 2000 lat temu, to nawet te proroctwa nie są wiarygodne. Proroctwa ukazują nam prawdziwość Biblii, dokładność Biblii, natchnienie Biblii. Okej? To jest kilka rzeczy odnośnie proroctw, to było takie szybkie. I teraz tak. 5 proroctw odnośnie Izraela. I tu wchodzimy już w ekscytujące rzeczy. Biblia podaje nam konkretne warunki, konkretne okoliczności, które muszą się wydarzyć, zanim nastanie koniec. Co więcej, Biblia bierze to jeszcze bardziej szczegółowo i pewne okoliczności w dziejach Izraela muszą się wydarzyć, abyśmy zrozumieli, że jesteśmy w czasach końca. Nie możemy pominąć Izraela, jeśli chodzi o koniec czasów. Popatrzcie. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, może to czytałeś, 32 rozdział, 35 werset. 24 rozdział, 32 werset do 35. Jezus stoi na wzgórzu świątynnym. Zapamiętaj sobie, wzgórze świątynne ma niesamowitą rolę do odegrania, jeśli chodzi o dzieje Izraela, jeśli chodzi o służbę Chrystusa, jeśli chodzi o koniec czasów. Wzgórze świątynne. I Pan Jezus stoi na wzgórzu świątynnym i w tym momencie uczniowie zadają mu pytanie, skąd będziemy wiedzieli, że już jest koniec? I Jezus w 24 rozdziale ma długi wywód, ale sednem tego wszystkiego jest to, co jest napisane w 32 wersecie. Niech figowiec posłuży wam za przykład. Gdy jego gałązka mięknie i wypuszcza liście, wiecie, że zbliża się lato. Żydowski sposób tłumaczenia ludziom trudnych rzeczy opierał się zawsze, kiedy opowiadano jakąś trudną rzecz przez jakąś opowieść. Okej? Okay? Żydzi, próbując ilustrować trudną rzecz, opowiadali jakąś opowieść albo przypowieść, tak jak to robił Pan Jezus, aby mogli to zrozumieć. Nie wiem, czy kiedyś się zastanawiałeś, jak to jest możliwe, że 39 przypowieści Pana Jezusa zostało zapamiętane przez 11 przeciętnych, inteligentnie ludzi. Wiecie, dlaczego oni to zapamiętali? Bo to były przypowieści. Bo to były przypowieści. Mówi, pamiętasz? Jezus mówił o glebach. O tych czterech glebach. Pamiętasz? I oni odtwarzali, oni potrzebowali słowa klucz i odtwarzali całą przypowieść. I 39 przypowieści Pana Jezusa to są po prostu opowiedziane rzeczy. I teraz tak, niech figowiec posłuży wam za przykład, gdy jego gałązka mięknie i wypuszcza liście, wiecie, że zbliża się lato. Podobnie gdy zobaczycie, czas przyszły, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest u drzwi. Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie. On nie mówi o tym pokoleniu, które tego słucha. On mówi o pokoleniu, które już doświadczy tego, że gałązka będzie miękka na drzewie figowym i będzie wypuszczać liście. On mówi o tym pokoleniu, które dopiero nastanie. Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. O co chodzi z tym drzewem figowym? Drzewo figowe symbolizuje Izrael. Drzewo figowe symbolizuje Izrael. To, o czym mówił Pan Jezus, Pan Jezus mówił, niech figowiec posłuży wam za przykład, gdy jego gałązka mięknie i wypuszcza liście, wiecie, że zbliża się lato. Wiecie, że zbliża się lato. To, o czym mówi Pan Jezus, że jak zakwitnie, bądź zacznie kwitnąć, drzewo figowe zacznie kwitnąć Izrael, to wiedzcie, że od tego momentu minie jedno pokolenie i będzie koniec. Okej? Okay? Zapamiętaj sobie, że biblijnie rzecz biorąc, to jest pocieszające i dołujące z jednej strony. Pokolenie według Biblii, według Psalmu 90 może trwać 70 lat, może trwać 80 lat, bądź cofając się do pierwszej księgi Mojżeszowej, kiedy Bóg powiedział, że człowiek będzie żył lat 120, to pokolenie może trwać 120 lat. Okej? Okay? I do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że państwo Izrael, drzewo figowe, zaczęło kwitnąć 14 maja w 1948 roku, chwilę po Holokauście. Chwilę po Holokauście. Drzewo figowe zaczęło kwitnąć. Powstało państwo Izrael. 14 maja, 1948 rok. To jest ważna data. Jak będziemy mówić o czerwonych księżycach, to jest bardzo ważna data. I teraz fakty odnośnie Izraela, moi drodzy, jest takich 5 faktów proroctw odnośnie Izraela. Pierwsze takie proroctwo de facto, poza tym, że o tym drzewie figowym, to jest to, że Izrael w historii swojego istnienia zgromadził się dwukrotnie. Bóg dwukrotnie zgromadził rozproszony naród Izraela i przyciągnął ich do jednego miejsca. To się stało dwukrotnie w całej historii Izraela. Gdyby nie te rozproszenia, to naród ciągle byłby w czymś, co się nazywało diasporą. Diaspora to jest rozproszenie Żydów po całym świecie i tak to funkcjonowało przez wiele lat. Dwukrotnie w historii Izraela Bóg zebrał Izraela i złączył ich w jedno. Księga Izajasza, 11 rozdział. Wersety od 10 do 12. Posłuchajcie tego bardzo uważnie. To jest pierwsze proroctwo. Izajasza, 11 rozdział, wersety od 10 do 12. W tym to dniu korzeń Jesaja. Kto to był Jesse? Ojciec Dawida. Czyli mówimy korzeń Jesaja. Mówimy o kimś, kto jest potomkiem Jesaja potomkiem Dawida i w prostej linii jest to Jezus Chrystus. Według ciała jest to Jezus Chrystus. W tym to dniu korzeń Jesaja będzie sztandarem dla ludów. Szukać go będą narody, a on będzie mieszkał w chwale. Czy tak nie jest? Czy Jezus Chrystus nie mieszka w chwale? Siedzi po prawicy Ojca. W tym też dniu Pan, posłuchajcie, ponownie, angielska Biblia mówi drugi raz, wyciągnie swoją rękę, aby nabyć resztę swojego ludu, tych, którzy pozostali. Z Asyrii, z Egiptu, z Patros i z Etiopii, z Elamu, z Shinearu i z Hamatu i wysp na morzu. Wzniesie sztandar narodom i zbierze wygnańców z Izraela, zgromadzi rozproszonych z Judy z czterech krańców świata. I teraz posłuchajcie. Kiedy naród Izraela był w niewoli babilońskiej, ktoś pamięta, ile lat był w niewoli babilońskiej? O tym Księga Daniela mówi. 70 lat. 70 lat naród Izraela był w niewoli babilońskiej. Później Daniel, Biblia mówi o tym, że Daniel czytając Biblię, czytając Księgę Jeremiasza, on czytał zwoje, czytając Księgę Jeremiasza natknął się na to, że ta niewola miała trwać 70 lat. I on stwierdził, kurczę, minęło 70 lat. I zaczął wołać do Boga i w tym momencie zaczął się powrót z niewoli babilońskiej narodu Izraela. To się zaczęło, że oni zaczęli być gromadzeni w jednym miejscu. Dlaczego, to jest ważne, dlaczego Izrael wylądował w Babilonie i w niewoli babilońskiej? Pamiętacie Nebukadnesara? Bóg zawsze działa tak. Najpierw mówi, najpierw wysyła proroków, najpierw wysyła słowo, a potem, jeśli to nie działa, i to jest ciągle aktualne względem nas, jeśli to nie działa, to Bóg w inny sposób zaczyna zwracać naszą uwagę na Niego. Jeśli dalej to nie działa, to dzieje się coś, o czym nie mówimy. Bóg zabiera ochronną rękę z twojego życia. I tak się wydarzyło w Izraelu. Przez 70 lat Izrael był w niewoli babilońskiej z powodu swoich grzechów i bałwochwalstwa. Bóg ich nie zostawił i spowodował ich powrót. Oni zaczęli się wołać do Boga, Daniel zaczął wołać do Boga, reszta Izraela zaczęła wołać do Boga i w 586 roku przed Chrystusem rozpoczął się powrót, a do 516 roku przed Chrystusem świątynia w Jerozolimie została już odbudowana. Oni zaczęli wracać do ziem izraelskich, a w 516 roku odbudowano już świątynia Izraela. Świątynia Izraela to jest też ważny element. Czy jest świątynia Izraela odbudowana obecnie? Nie. Czy są plany, aby ją odbudować? Jeśli jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem, żyjesz z Bogiem, to tego już nie ujrzysz. Ludzie, których zabierze Chrystus, nie ujrzą odbudowanej świątyni. Bo odbudowana świątynia jest częścią wielkiego ucisku. Ale wysłuchacie. Kolejny raz Bóg zebrał swój naród. 516 świątynia już była odbudowana w Jerozolimie. 586 rozpoczął się powrót z Babilonu do ziemi Izraela. Kolejny raz Bóg zebrał Izraela po 2000 lat rozproszenia. To, że oni po niewoli babilońskiej zostali sprowadzeni w jedno miejsce, okej? Okay? To nie oznacza, że oni już tam byli. Odbudowali świątynię w Jerozolimie, natomiast później nadal zaczęli się rozpraszać, dalej pojawiał się grzech, dalej grzeszyli i tak dalej, i tak dalej. I znowu byli rozpuszczeni po całym świecie. Przez 2000 lat naród Izraela był w rozproszeniu. Wiecie, to nie jest naród, który wielbił kiedyś światowita i modlił się do Mściwoja, tak jak nasi przodkowie. Pamiętam takiego gościa w Olesznie, który podszedł do mnie, Jagiełła, wróć do wiary ojców. Tak chciałem powiedzieć, to co? Do Mściwoja czy do Światowita mam wrócić? Co ty mówisz? Gdzie mam wrócić? Izrael nie miał tego typu historii. Izrael był monoteistyczny od samego początku. A więc popatrzcie, mija 2000 lat. 48 rok, 1948 rok. Moment przed Holokaustem. Po Holokauście. Powstaje państwo Izrael 14 maja. Do dzisiaj, zaraz będziemy mówić o powstaniu państwa Izrael, do dzisiaj historycy nie są w stanie zrozumieć tego, jak to jest możliwe. Wróć do domu, obejrzyj sobie powstanie państwa Izrael. Gdzieś taką 10-minutówkę historyk o tym opowiada. To jest po prostu szok. To jest niepojęte. To, co się wydarzyło w czasie powstania państwa Izrael, to jest niepojęte. To jest niepojęte, ale popatrzcie, mija ponad 2000 lat, kiedy naród Izraela jest po niewoli babilońskiej, z powrotem jest rozproszony i znowu powstaje państwo Izrael, pierwszy raz w historii, w ogóle to jest niemożliwe, gdzie Żydzi mają gdzie wrócić, gdzie to jest ich państwo. 14 maja 48 rok, tak na marginesie, 14 maja w 2009 roku ja wylądowałem w szpitalu na wodę ciągowej. Przypadek? Nie sądzę. A więc Holokaust wyprzedził powrót Izraela. Widzicie taką zależność? Urodził się Jezus. Co próbował zrobić diabeł przez Heroda? Zrobił rzeźnię winiątek. Diabeł wiedział, że nadchodzi czas. Widzisz, diabeł wie o czymś, o czym my nie wiemy. Diabeł wie, że wszystko się kręci wokół Izraela. On wie. Drugie proroctwo. Izrael urodzony w jeden dzień. To jest, jak ja teraz to przeczytam, to będziecie w szoku. Izajasza 66:8. Kto słyszał o czymś takim? Kto coś takiego widział? Czy kraj można urodzić w ciągu jednego dnia, mówi Izajasz? Czy naród może powstać w czasie jednego porodu? A tak właśnie Syjon, inaczej Izrael, urodził swoich synów. I teraz posłuchaj mnie bardzo uważnie. W 48 roku, 14 maja, w ciągu jednego dnia mocarstwa tego świata uznały państwo Izrael, że to jest państwo, które jest niezależne. Powiem wam, jakie było tło. Tło było takie, że właśnie 14 maja w 48 roku, to jest niesamowite, wygasł dekret wtedy jeszcze kolonialistów, czyli Wielkiej Brytanii, ten dekret względem Palestyny wygasł 14 maja. Co to oznacza? Ta część, gdzie był Izrael, ta część świata była ciągle kolonią brytyjską do 14 maja. To wygasło 14 maja. W tym momencie ten obszar, gdzie powstało państwo Izrael, stało się wolne. I zanim skończył się dzień 14 maja, David Ben-Gurion, czyli głowa agencji żydowskiej w tamtych czasach, ogłosił powstanie Izraela. I teraz wam coś pokażę, to będzie szok. Harry Truman w ciągu jednego dnia 14 maja uznał państwo Izraela jako państwo. Były trzy opcje, jak miał się nazywać Izrael. Pierwsze to było Syjon, drugie to było Izrael i trzecie nie pamiętam. Ale były trzy. I teraz tak. Harry Truman naciskał, aby powstało państwo Izrael i wiecie kto jeszcze? Józef Stalin. Powstanie państwa Izrael to było miejsce, gdzie spotkało się dwóch wrogów. Wiecie, dlaczego Stalin to zrobił? Na złość Brytyjczykom. Bóg działa nawet przez ludzką głupotę. Historia Izraela jest taka, że państwo Izrael powstało w wyniku akceptacji Harry Trumana. Wiecie, jaka jest prawda odnośnie Trumana? Szukał głosów, aby wygrać wybory. I szukał ich w Izraelu. Wśród obywateli jeszcze część była amerykańska. Jakkolwiek musisz zrozumieć jedną rzecz. Bóg, my myślimy, że Bóg bardzo często działa tylko w ponadnaturalny sposób, a Bóg bardzo często działa w ponadnaturalny sposób, używając naturalnych środków. Okay? I tutaj musimy dojrzeć do tego. A więc powstaje państwo Izrael, ale złapaliście Izajasza 66:8, bo to jest niemożliwe wręcz, żeby państwo powstało w ciągu jednego dnia. Inne kraje postkolonialne to zabierało po prostu długi czas. To jest ciekawe, Izrael 15 maja chciał zrobić święto, aby ogłosić wtedy powstanie Izraela. Przyspieszyli to Amerykanie, przyspieszyli to Rosjanie, aby to się stało 14 maja. Jednego dnia. Stalin czytał Izajasza? Truman czytał Izajasza? Nie. Posłuchajcie, co powiedział Izajasz. Czy kiedyś ktoś słyszał o czymś takim? Czy ktoś coś takiego widział? Czy kraj może urodzić, czy kraj może, można urodzić w ciągu jednego dnia? To mówi Izajasz. 600 lat przed przyjściem Chrystusa. Czyli 2,5 tysiąca lat przed całym wydarzeniem. Czy naród może powstać w czasie jednego porodu? A tak właśnie Syjon urodził swoich synów. Trzecia rzecz. Trzecie proroctwo. Izrael zgromadzony z północy. Kiedy naród zaczął się budować, to trzeba sobie zadać pytanie, skąd przybywali Żydzi? Ktoś wie, skąd przyszła największa fala Żydów? Żydzi pochodzili, wielu pochodziło z Europy, wielu pochodziło z Ameryki Północnej. Chcecie ciekawostkę odnośnie Ameryki Północnej? W 1942 roku Krzysztof Kolumb odkrywa Amerykę i my myślimy, wow, niesamowite. W 1492 i my, wow, niesamowite. Wiecie, po co Kolumb wyjechał w ogóle, wypłynął, aby odkrywać kraj? Że co? W pewnym sensie. Kolumb szukał miejsca, gdzie mogli uciec by Żydzi, którzy już w XV wieku byli prześladowani, ponieważ Krzysztof Kolumb był Żydem. Nie szukaj w antysemickiej literaturze polskiej. Krzysztof Kolumb był Żydem. Ok? Widzę wasz antysemicki sceptycyzm. A więc z Ameryki Północnej, Południowej i z Rosji. To jest ciekawe. W roku od 1989, czyli co się wtedy stało? Tutaj wiecie, co się stało, tak? Mur berliński upadł, tak? Początek śmierci, zimnej wojny i tak dalej. W ciągu 1989 do roku 2002 1 100 000 Żydów z Rosji przenosi się do Izraela. 1 100 000 Żydów. Mnóstwo. Największa liczba Żydów, która pojawiła się w Izraelu w tamtym czasie, pochodziła z Rosji. Pochodziła z Rosji. I teraz ja to znam, dlatego ja się śmieję. Gorbaczow otworzył granice w roku 89 i pozwolił Żydom wracać do Izraela. Michał Gorbaczow. Wiecie, to wszystko się działo. Pamiętacie, ten łysy koleś takim naleśnikiem na głowie. Gdzie znajdowała się Rosja w relacji do Izraela? Jeremiasza 16, rozdział, werset 14 i 15. Co prawda nadchodzą dni, oświadcza Pan, gdy będzie się już mówić inaczej, zamiast jak żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, będą mówić jak żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej. 16, 14 do 15. I ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, bo sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, do tej, którą dałem ich ojcom. To jest po prostu niesamowite. Wiecie, że to zostało powiedziane 2,5 tysiąca lat temu? Wiecie, że to się działo na naszych oczach? Michał Gorbaczow, eksodus Żydów z Rosji do Izraela, to się działo na naszych oczach. A Jeremiasz o tym mówił, że wyprowadzę synów Izraela z ziemi północnej. I co? I ze wszystkich ziem, bo Żydzi pochodzili absolutnie z wszystkich krajów, do których ich wygnał, bo sprowadzę ich z powrotem do ich, nie ziem, do ich ziemi, do tej, którą dałem ich ojcom. Do tej ziemi, która była im obiecana.
I teraz jest największy hit.
Wielu z tych Żydów, którzy wrócili do państwa Izrael, to byli już Żydzi mesjanistyczni. Co to znaczy Żyd mesjanistyczny? To znaczy Żyd, który był nowonarodzonym człowiekiem. Ja znam kilku takich Żydów, którzy są mesjanistyczni i powiem wam, to jest inny, mówiąc językiem PiSu, inny sort ludzi. Kurczę, coś w nich jest. Naprawdę coś w nich jest. Jest Jarek Wasilewski, który jest szefem ośrodka w Janowicach, który 50 razy podchodził do terapii, bo był uzależniony od narkotyków. 50 razy podchodził. Bóg go w końcu uwolnił, teraz jest szefem ośrodka, jest pastorem kościoła w Janowicach, on jest w 700 miast i to jest Żyd mesjanistyczny. Rodzice pastora z Opola Mariusza Muszyńskiego to są Żydzi mesjanistyczni. Oni nawrócili się jako Żydzi, oddali swoje życie Jezusowi. I wracamy do Izraela, przyjeżdżają ci Żydzi mesjanistyczni do Izraela i zaczynają tam zakładać swego rodzaju wspólnoty, które są niczym innym jak kościołami. Dla większości Żydów ciągle i ciągle Chrystus nie jest Mesjaszem. Jezus Chrystus nie jest Mesjaszem. Oni mieli inne wyobrażenie Mesjasza. To jest ten, który przyjedzie, pobije Imperium Rzymskie, zniszczy wszystko i uczyni Izraela pięknym, niesamowitym narodem, który będzie panował nad wszystkim. To było ich myślenie, totalnie cielesne. Czwarta rzecz. Czwarte proroctwo. Jerozolima przejęta przez Żydów. Księga Ewangelia Łukasza, 21, ma to sens dla was? Jesteście tym podekscytowani trochę? Większość z nas nie ujrzy śmierci. Bądźcie gotowi. Jakby mi nie było na przykład w niedzielę na nabożeństwie teraz. Część zostanie. Wiecie, jaki jest najgorszy stan, kiedy chodziłeś do kościoła? Nie byłeś przygotowany na przyjście Chrystusa. Pewnego dnia przychodzisz, nie ma nikogo, a ty jesteś. I ty już wiesz, że wchodzisz w czas wielkiego ucisku. Wchodzisz w czas wielkiego ucisku. Łukasza 21:20. A gdy zobaczycie Jerozolimę oblężoną przez wojska, wiedzcie, że bliskie jest jej spustoszenie. Wtedy ci, którzy te wydarzenia zostaną w Judei, niech uciekają w góry, przebywający w mieście, niech je opuszczą, ludzie z okolic niech do niego nie wchodzą, gdyż będą to dla nich, to dla miasta dni odpłaty, aby wypełniło się każde proroctwo. Biada w tych dniach kobietom w ciąży oraz karmiącym matką, na ziemi bowiem nastanie wielki ucisk i zapłonie gniew skierowany przeciw temu ludowi. Niektórzy padną od ostrza miecza, inni dostaną się do niewoli u wszystkich narodów. Jerozolima zaś będzie deptana przez obce narody, aż się czasy narodów dopełnią. Posłuchajcie, aż się czasy narodów dopełnią. Początek tego proroctwa, które wam przeczytałem, ono się wydarzyło w roku 70. Ono się wydarzyło jeszcze w czasach Imperium Rzymskiego, kiedy Tytus, czyli rzymski Tytus, tak śmiesznie, wiecie, Tytus, Romek i Atomek, Tytus, generał rzymski najechał na Izrael w roku 70 i zniszczył Jerozolimę w roku 70 naszej ery. Żydzi po tym czasie rozpierzchli się, gdzie przebywali w tym rozpierzchnięciu 1900 lat do momentu, kiedy nie powstało państwo Izrael. 1948-14 maj. I w 1967 roku od 5 czerwca do 10 czerwca następuje najszybszy blitzkrieg. Wiecie, co to jest blitzkrieg w czasie II wojny światowej? Wojna błyskawiczna. Uskuteczniana w II wojnie światowej. Najszybsza wojna, która do dzisiaj jest fenomenem i trudno to wyjaśnić, to była tak zwana wojna sześciodniowa pomiędzy Izraelem a narodami arabskimi. Izrael, jeden naród i narody arabskie liczba mnoga. I co się wydarzyło? wydarzyło się to, że, to zapamiętajcie sobie jedną rzecz. Izrael nigdy nie atakował. Izrael zawsze się bronił. Izrael nigdy przez ten czas, przynajmniej do 67 roku, nie miał mentalności atakować wrogów. On się bronił. A więc w 1967 roku zaatakowano Izraela i zaatakowało ich wiele narodów, z potężną przewagą wojska i czołgów. 10 czerwca kończy się cała impreza, bo Izrael zwycięża. To jest niepojęte. Izrael zwycięża. I kiedy walczył o kontrolę nad Jerozolimą, to nie można tam było zrobić żadnego nalotu, bo to było święte miasto dla trzech religii. Dla judaizmu, dla islamu i dla chrześcijaństwa. A więc tam nie odbywały się żadne walki, że czołgi wjeżdżały, że były jakieś naloty, tylko piechota. Tylko piechota. Bóg to tak zaaranżował, że tylko piechota. I Izrael z tą swoją małą armią w sprytny sposób przez wiele zbiegów okoliczności odzyskuje kontrolę nad Jerozolimą. I tak jest do dzisiaj. I tak jest do dzisiaj. Dzieje się to 27 czerwca w 1967 roku. Lewicowy premier Eszkola doprowadził do uchwalenia trzech ustaw dotyczących Jerozolimy. Pierwsza ustawa rozszerzała izraelską jurysdykcję na wschodnią Jerozolimę, czyli rozszerzała wpływ Izraela nad Jerozolimą. Druga powiększała trzykrotnie powierzchnię miasta Jerozolimy. Jerozolima się powiększyła aż trzykrotnie. I trzecia ustawa zapewniała ochronę wszystkich obiektów sakralnych i swobodny dostęp do nich dla wyznawców wszystkich religii. I tak jest do dzisiaj. Wojna sześciodniowa, nielogiczna wojna, gdzie Izrael powinien przegrać. To była wojna na zasadzie Gedeona. 300 osób pokonuje wielką armię. Dokładnie tak wyglądała wojna sześciodniowa. Pooglądajcie to sobie. Kilka narodów występuje przeciwko tobie, łącznie z Układem Warszawskim. Układ Warszawski też był w to zamieszany. I Izrael pokonuje ich w ciągu 6 dni. W zupełnie nielogiczny sposób. Tak właśnie działa Bóg. Okej? Łapiecie to? To jest proroctwo, które również się wypełnia, że Jerozolima była zburzona, później została ochroniona i z powrotem wróciła do Izraela. No i 2018 rok, ważna rzecz, Donald Trump przenosi ambasadę amerykańską z Tel Awiwu do Jerozolimy, ponieważ dla Donalda Trumpa, dla Amerykanów, Jerozolima to jest stolica Stanów Zjednoczonych. Piąta rzecz, piąte proroctwo. Ziemia Izraela jest podzielona i następuje zmasowany antysemityzm. Przejdź się po ulicach Olesna i powiedz ludziom, że Jezus był Żydem. Albo powiedz, że Maryja była Żydówką. To jest niepojęte dla nich. Co to jest? To jest duch antysemityzmu. To jest duch, który przeciwstawia się narodowi izraelskiemu. Okej? Okay? I teraz posłuchajcie. Izrael jest ciągle ciemiężony z wielu stron. Ciągle i ciągle. Wiecie, kto jest największym przeciwnikiem Izraela? Jest taki jeden naród, który tylko czeka, aby ich zmieść z powierzchni ziemi. Jest jeden problem. Izrael ich może zmieść w ciągu 5 sekund. Iran. Iran nienawidzi Izraela. To jest taka nienawiść, że to się w głowie nie mieści. Iran, gdyby miał broń masowego rażenia, to by wysadził Izraela w powietrze. Prawda jest taka, że Izrael posiada jest potężnie uzbrojony, posiada potężną broń, bo jest niesamowicie bogaty. Izrael jest niesamowicie bogaty. Kiedy odbudowywano państwo Izrael, to się działo tak szybko i płynęły miliony dolarów. W 1948 roku płynęły miliony dolarów do Izraela. A więc Izrael jest ciągle ciemiężony, ciągle jest presja, jest walka o Izraela i jest również presja, aby poddać wschodnią Jerozolimę Palestynie. To jest potężna presja. I teraz chciałem wam przeczytać na sam koniec jedną rzecz. Księga Joela, 4 rozdział, wersety od 1 do 2. Bo właśnie w tych dniach i w tym czasie, gdy odmienię los Judy i Jerozolimy, zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do doliny Jehoszafata. Jehoszafat oznacza Bóg osądzi. To jest ważne. Dolina Jehoszafata to jest biblijna dolina, która nazywa się Armagedonem, gdzie będzie sąd nad wszystkimi wrogami Izraela, nad Gogiem i Magogiem. Wiecie, kto to jest Gog i Magog? To jest Rosja. 99% komentatorów biblijnych i teologów mówi, Gog i Magog to jest Rosja. A więc sprowadzę je wszystkie do Doliny Jehoszafata, tam będę się z nimi sądził z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa Izraela, które rozproszyli między narodami, a moją ziemię podzielili. Widzisz, jest ciągła i ciągła presja, aby rozszarpać ziemię Izraela. Ciągła. Jest ciągła presja, aby po prostu zawładnąć Jerozolimą. Jest ciągła presja na przykład Iranu, aby wysadzić Izrael w powietrze. Jak to jest możliwe, że kilkumilionowy naród, który na mapie geograficznej nie zajmuje wiele miejsca, staje się epicentrum tak wielu konfliktów, tak wiele narodów ich nienawidzi i każdy, kto jedzie do Izraela i wraca z Izraela, mówi, kurczę, coś tam jest. Emilka stwierdziła, jakbyś chodził po Biblii. Tak powiedziałaś w sobotę, tylko byłaś lekko pijana może. Żart. Nie. Tam będę z nimi sądził z powodu mego ludu i mojego dziedzictwa Izraela, które rozproszyli między narodami, a moją ziemię podzielili. Ciągle i ciągle. To jest, fakt jest taki, że część Jerozolimy należy do Izraela, a część nie. Okej? Okay? Część nie. Jest ciągła walka, ciągły podział Izraela. Ma to sens dla was? Tak? Jest to okej? Okay? Wiecie, ja tak sobie myślałem, że jest coś więcej w chrześcijaństwie niż modlenie się innymi językami. Ty musisz intelektualnie mieć jakąś wiedzę. Ty musisz coś czytać, co będzie poszerzać jakby twoje światopogląd, że będziesz wiedział, co się w ogóle dzieje na ziemi. Nie możemy być tylko, wiecie, happy, clappy chrześcijanami, którzy podnoszą ręce na uwielbienie. My musimy inwestować w nasz umysł. I to jest taki delikatny wstęp do tego i później, kiedy będę wam pokazywał konstelacje gwiazd, które odzwierciedlają to, o czym mówi Apokalipsa, to jest po prostu, to czytasz to, jak ja czytam tą książkę, to ja nie mam pewności już, czy ja się obudzę kolejnego dnia. Dlatego, że od samego początku, od czasów przyjścia Pana Jezusa, weszliśmy w koniec czasów, tak? Wiecie, jak żyli pierwsi chrześcijanie? Oni każdego dnia się spodziewali, że przyjdzie koniec. Każdego dnia. Jak się kończy Księga Objawienia? Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. Maranata oznacza przyjdź, Panie Jezu. Pierwsi chrześcijanie oczekiwali przyjścia Chrystusa, bo myśleli, że to jest koniec. My jesteśmy 2000 lat później i my mieszkamy i żyjemy w czasach końca czasów. Czyli to już jest ten czubek góry, że to się wszystko kończy. Gdzie słyszano, kto o tym mówił? Czy to w ogóle jest możliwe, żeby naród urodził się w jeden dzień? 48 rok. Wojna sześciodniowa. Stolica w Jerozolimie, bo największy prezydent tego świata, Donald Trump, stwierdził, że ambasada Stanów Zjednoczonych będzie przeniesiona z Tel Awiwu. To było 2 lata temu. Obyśmy więcej wierzyli w proroctwa biblijne niż w Billa Gatesa. więcej. Wiecie, kiedy my bardzo często mamy podejście do tych proroctw? Takie, jakie mają Żydzi do przyjścia Jezusa. Do pojawienia się Jezusa i do bycia Mesjaszem przez Chrystusa. Żyd, bo ja mam znajomego, który robił doktorat na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i miał ze sobą rabina żydowskiego, który był Żydem. Odrzucał Mesjasza. I ten mój znajomy, który jest pastorem, się go pyta, no a co z Chrystusem? Co z proroctwami Chrystusa? Tego jest ponad 300. Mówi, nie, to wszystko jest naciągane. Szansa przepowiedzenia czegoś 2500 lat temu, że Syjon stanie się narodem w ciągu jednego dnia, to jest wręcz niemożliwe. Że Izrael będzie najechany przez naród z północy. Że ziemia Izraela będzie podzielona, że będzie ciągle w walce i walce i walce i walce. Są rzeczy po prostu nierealne. My jesteśmy blisko czasów końca. Miej taką świadomość. Oczywiście ja nie będę świadkiem Jehowy, którzy ogłosili, że w 1918 roku miał być chyba koniec, czy 1914. No nie było. No i jakby takie tłumaczenie, że no światło świeci coraz mocniej i oni tego nie dostrzegli. Takie pitu. To nie chodzi o to. Jak Jezus przyjdzie po swój kościół, to wszyscy będą to widzieć. Najgorsze jest być chrześcijaninem, który zostanie na ziemi. Mój pogląd jest taki. Będzie coś takiego jak wielki ucisk. Wielki ucisk rozpocznie się od momentu, kiedy będzie odbudowywana świątynia w Jerozolimie. Ale ta świątynia w Jerozolimie, kiedy będzie odbudowywana, to w tamtym czasie przez 3,5 roku nastanie wielki pokój na ziemi. Największy konflikt jest ciągle izraelsko-palestyński. Seriale są, jest taki serial Fauda, nie wiem czy widzieliście. To jest po prostu widać bezsens tego konfliktu. Jedni wysadzają w powietrze drugich i tak jest w kółko. I nikt do końca nie rozumie, czemu nienawidzi Arabów, a czemu nienawidzę Żydów. I oni tego do końca nie kumają. I moje zdanie jest takie, że pojawi się człowiek, który wprowadzi pokój pomiędzy Palestyną a Izraelem. I nastaną 3,5 roku, nastąpi pokoju, a po tych 3,5 roku ten człowiek, kiedy świątynia już przez te 3,5 roku będzie odbudowywana, bo będzie pokój, to będzie klimat, aby to odbudować, on zasiądzie w świątyni i ogłosi, że jest Bogiem. To będzie druga faza wielkiego ucisku, drugie 3,5 roku, gdzie Biblia mówi o tym, że ten czas zostanie skrócony ze względu na wybranych. Co to oznacza? W czasie wielkiego ucisku będą ludzie, którzy będą się nawracać, ale będą płacić życiem za swoje nawrócenie. Kiedy Jezus przyjdzie po raz drugi, będzie to dla wielu ludzi będzie próbowało to tłumaczyć w jakiś inny sposób. Natomiast dla ludzi, którzy interesowali się chrześcijaństwem, chodzili do kościoła, a nie byli przygotowani, okay, to będzie dla nich ostatni dzwonek. Nagle zobaczą, że to już się dzieje. Że to żarty się skończyły. Rok temu, jakbym ci powiedział, że świat zamknął na 3 miesiące, uwierzyłbyś mi w to? W ogóle, to jest niemożliwe. Jak świat zamknąć na 3 miesiące? Na 4 miesiące? Uwierzyłbyś w to? W ogóle. Nie pomyślałbyś nawet o tym. Zamknięto nas na 3 miesiące czy 4? Zamknięto wszystko. Cały świat został zamknięty. Jak ja bym ci powiedział, że Pan Jezus przyjdzie za rok, to co? Dzisiaj możesz w to nie uwierzyć. Tak samo jak nie wierzyłeś w to, ani ja nie wierzyłem w to, że zamknął świat na 3 miesiące. Ludzie z Australii dopiero będą mogli wylecieć z Australii najszybciej w czerwcu 2021 roku. To jest najszybciej, to jest wersja optymistyczna. Oni się nigdzie nie ruszą. Tam nic nie wleci i nic nie wyleci, jak w Jerycho. Tam nic nie wchodziło i nic nie wychodziło. Żyjemy w czasach końca. Żyjemy w czasach końca. Wielu chrześcijan mówi tak, ale jeszcze będzie wielkie przebudzenie. A powiem ci tak. To mówią rozentuzjazmowani prorocy. Znajdź mi to w Biblii, że nastanie jakieś wielkie przebudzenie. Nie. Wiecie, że my żyjemy teraz, w tym momencie, żyjemy w czasach, kiedy Ewangelia nigdy nie była bardziej agresywna. Nigdy nie głoszono więcej Ewangelii, niż się głosi teraz. W zasadzie każdy Polak może wejść w internet, wpisać po prostu, nie wiem, kim był Jezus i dostanie na to mnóstwo odpowiedzi, filmików i będzie mógł się nawrócić. Ta Ewangelia jest na wyciągnięcie jego ręki. Pamiętacie taką historię o dwóch świadkach, którzy się pojawią jeszcze na ziemi? Będą czynić znaki i cuda, a później ich zabiją? Tak? I cały świat będzie oglądał ich śmierć i cały świat będzie później oglądał, co się będzie z nimi działo przez chyba 3 dni. Tak? Jak to jest możliwe w tamtych czasach, że cały świat będzie ich oglądał? Dzisiaj? Transmisja YouTube. W każdym momencie sobie... Ja mogę sobie teraz wejść tutaj i zobaczyć, jaka jest... Mieć podgląd kamerą, co się dzieje w Zakopanem. Tak? Mogę? Mogę. My żyjemy w czasach, kiedy to wszystko się dzieje na naszych oczach. Jak zobaczycie za ileś tygodni, jak zmieniła się technologia przez wieki, w jakich czasach my teraz żyjemy, się w głowie nie mieści. To jest naprawdę koniec. To teraz, żebyś miał mądrość. Miej głowę w chmurach, ale nogi na ziemi. Może to będzie 70 lat do 48-2018, no to już nie. 80 lat, no to 2028, okej? Okay? 120 lat, czyli to będzie rok 2068. Okej? Okay? To jest taka już... Okej? Okay? Jakkolwiek to się dzieje wszystko na naszych oczach. Nigdy tak nie było. Tak jak dzieje się teraz. Jesteście zachęceni? Tak? To się pomodlimy, aby Pan Jezus przyszedł jutro. Wiecie, jak słuchamy też takich rzeczy, to Bóg chce, abyśmy złapali taką jedną perspektywę. Taką perspektywę wieczności. Że nasze życie to tak naprawdę jest tu na chwilę. Możemy mieć plany, możemy snuć plany, możemy robić nie wiadomo co. Przychodzi Jezus, jest po wszystkim.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.